Dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Witają się z Państwem Georgina Gryboś i Tomek Orzechowski, realizujący dzisiejszy program. Zaczniemy nietypowo. Wysłuchamy fragmentu audiobooka. Przed Państwem prolog Następcy Tronu. Przeczyta go Jagoda Małyszek. Bardzo dziękuję wydawnictwu Jaguar za tę możliwość. Ale później, jeszcze co nieco, zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy z Holly Black, która odbyła się podczas jej wizyty w Krakowie.
Wydawnictwo Jaguar przedstawia Holly Black, Następca Tronu. Opowieść z Elfheim. Czyta Jagoda Małyszek. Dla Robin Wasserman, na której ciąży klątwa oraz błogosławieństwo prawdziwego widzenia. Raz wieczorem w pokoiku, gdy słuchamy wichru krzyku, stuka nagle ktoś w okienko, w szybkę skrobie czarną ręką. Licho we mnie wlepia ślepia, czemuż tylko mnie się czepia? Skrzydłami furczy, łopoce, to zło o mnie się szamoce. Do rana pląsali wesoło, pod strugami deszczu wkoło, okna czepce ciskali i tak zwabić mnie zdołali. A było skryć się pod koc, bo tam nie sięga zła moc. Gdybym iskrę światła miała, nigdy by mnie nie dostała. Charlotte Mew, podmieniona. Prolog. Małą znalazł jakiś przechodzień. Siedziała na krawężniku i bawiła się pustym opakowaniem po żarciu dla kotów. W szpitalu stwierdzono, że rączki i nóżki ma sinę od zimna i jest chuda jak patyk. Znała wtedy tylko jedno słowo. Ren. Swoje imię. Mijały miesiące i lata, ale jej skóra zachowała lekko sinawy odcień odtłuszczonego mleka. Przybrani rodzice otulali ją paltocikami, kurteczkami, kupowali mitenki i rękawiczki. Jednak w przeciwieństwie do siostry nigdy nie marzła. Kolor jej warg zmieniał się jak na bransoletce ściekłych kryształów, pokazującej nastroje. Od sinawego fioletu, nawet w lecie, po róż, lecz tylko w pobliżu ognia. W śniegu mogła się bawić godzinami. Drążyła w nim kręte tunele i staczała walki na niby, wykorzystując sople, a do domu wracała dopiero, kiedy ją przywołano. Wyglądała na wymizerowaną i anemiczną, ale tak naprawdę była silna. Już w wieku 8 lat z łatwością podnosiła torby pełne zakupów, pod których ciężarem uginała się jej przybrana matka. Kiedy skończyła 9 lat, zniknęła. Ren jako dziecko czytała mnóstwo baśni, stąd wiedziała, że potwory nadeszły, bo była niegrzeczna. Podważywszy rygiel, wkradły się przez okno jej pokoju i podniosły żaluzje tak cicho, że jej nie obudziły. Spała dalej, tuląc do siebie ukochanego pluszowego liska. Obudziła się dopiero, kiedy poczuła szpony na kostce. Nim zdołała wrzasnąć, palce zakryły jej usta. Nim udało jej się wymierzyć choćby jednego kopniaka, jej nogi zostały unieruchomione jak w kleszczach. Teraz cię puszczę. Odezwał się ochrypły głos przemawiający z dziwnym, obcym akcentem. Jeśli jednak obudzisz kogokolwiek w tym domu, możesz być pewna, że tego pożałujesz. To też było jak z baśni, więc Ren uświadomiła sobie, że musi się strzec, by nie złamać reguł. Milczała więc i czekała nieruchomo, nawet kiedy już jej nie trzymali. Choć serce biło prędko i mocno, aż zdawało się, że jego odgłos powinna dosłyszeć matka, która zaraz się tu zjawi. Z jednej strony samolubnie pragnęła, żeby tak się stało, żeby mama przybiegła, zapaliła światło elektryczne i przegoniła potworę. Jednak Ren wiedziała, to byłoby wbrew zasadom. Nie wolno jej nikogo obudzić, choćby nawet biciem własnego serca. Podnieś się, rozkazało jedno z nich. Ren usiadła więc posłusznie, jednocześnie drżącymi palcami ukryła pod kołdrą pluszowego liska. Widok trzech stworów stojących obok łóżka wprawił ją w niepohamowane drżenie. Dwoje z nich było wysokimi istotami o skórze szarej niczym kamień. Jasne, długie włosy obcej pani wieńczyła korona ze strzępiastego obsydianu, a na sobie miała zwiewną srebrzystą suknię. Kobieta była piękna, ale okrutny grymas jej ust sprawił, że Ren od razu zrozumiała. Nie wolno jej ufać. Mężczyzna pasował do niej, jakby oboje byli figurami zabranymi z tej samej szachownicy. Także nosił czarną koronę i szatę z podobnej, lśniącej księżycowo materii. Za nimi stała potężna, zwalista kreatura o węźlastych kończynach. Cerze koloru piwniczych grzybów ze zmierzwionym wiechciem czarnych włosów na głowie. Przede wszystkim jednak rzucały się w oczy jej palce. Długie, przypominające szpony. Jesteś naszą córką, oznajmił jeden z bladolicych upiorów. Jesteś naszą własnością, syknął drugi. To my cię stworzyliśmy. Ren wiedziała, co to są prawdziwi rodzice, bo jej siostra takich miała. To byli mili ludzie, którzy przyjeżdżali do Rebeki z wizytą i byli do niej podobni. Czasem nawet towarzyszyli im dziadkowie, czasem przywozili ciasto albo prezenty. Ren też pragnęła mieć swoich rodzonych rodziców, ale nigdy się nie spodziewała, że to, wydawałoby się niewinne marzenie, ściągnie na nią aż tak upiorny koszmar. No, odezwała się kobieta w koronie. Nie masz nic do powiedzenia? Czy zanadto cię przytłacza nasz majestat? Stwora o szponiastych palcach parsknęła obelżywie. Z pewnością tak właśnie jest, stwierdził mężczyzna. Jakaż będzie twoja wdzięczność, kiedy pojmiesz, że zabieramy cię z dala od tego wszystkiego. Moje podłożone dziecię, wstawaj, pospiesz się. Ale dokąd mam iść? Spytała Ren. Ze strachu wpiła palce w pościel, tak jakby mogła jeszcze uchwycić się nimi przeszłego życia, byle tylko trzymała się dostatecznie mocno. Do krainy elfów. Będziesz tam królową, oznajmiła kobieta tak opryskliwie, że pozbawiła te słowa jakiegokolwiek powabu. Nigdy nie roiło ci się, by ktoś po ciebie przybył i rzekł, że nie jesteś zwykłym dzieckiem śmiertelników, lecz magiczną istotą? Nigdy nie snułaś mrzonek o tym, jak ktoś kładzie kres temu żałosnemu bytowaniu, by powieść cię ku wspaniałościom lepszego życia? Ren nie mogła zaprzeczyć. Nie obce jej były takie fantazje. Skinęła tylko głową, przełykając łzy. A więc na tym właśnie polegała jej wina. Taka podłość czaiła się w jej sercu i została wykryta. Już nie będę, szepnęła.
Co?
Spytał mężczyzna. Jak obiecam, że już nie będę sobie tego życzyć, to mogę zostać? Spytała drżącym głosikiem. Proszę? Dłoń kobiety plasnęła Ren w policzek tak mocno, że uderzenie rozległo się niczym trzask pioruna. Zabolało okropnie, lecz choć łzy napłynęły jej do oczu, była zbyt wstrząśnięta i urażona, by pozwolić im spłynąć. Jeszcze nikt dotąd jej nie uderzył. Jesteś Suren, oznajmił mężczyzna. A my cię stworzyliśmy. Jestem twoim ojcem, a to twoja matka. Nazywam się pan Jarel, a ona pani Nore. Towarzyszy nam Bogdana, wiedźma burzy. A teraz, skoro już znasz swoje prawdziwe imię, ujrzyj swoją prawdziwą twarz. Pan Jarel wyciągnął dłoń ku Ren, szarpnął i rozdarł coś niewidzialnego. I oto wyłoniła się jej upiorna jaźń, którą zobaczyła w lustrze toaletki. Zamiast mleczno-białej karnacji, blado-sine ciało tej samej barwy, co podskórne żyły. Rozchylone usta ukazały zęby ostre jak u rekina. Tylko jej oczy zachowały starą barwę zielonego mchu, wielkie i przypatrujące się odbiciu w niemym przerażeniu. Ja nie jestem Suren, chciała rzec. To wszystko sztuczka, to nie ja. Nawet jednak, gdy w myśli wypowiedziała te słowa, dosłyszała, jak bardzo imię Suren przypomina jej własne. Ren, Suren, Ren. Zwykłe zdrobnienie. Podmienione dziecię. Wstań! Powiedziała wielka, przerażająca kreatura o paznokciach długich niczym noże, Bogdana. Nie tutaj twoje miejsce. Ren nasłuchiwała odgłosów domu, brzęczenia grzejników, odległego skrobania pazurów. Ich pies poruszał łapami podczas sennej gonitwy. Starała się je wszystkie zapamiętać. Załzawionymi oczami, jak przez mgłę, patrzyła na swój pokój i notowała w pamięci każdy jego szczegół. Od tytułów książek stojących na półkach, po szklane oczy lalek. Musnęła jeszcze raz sztuczne futerko liska i wcisnęła go głębiej, głębiej pod kołdrę. Jeśli tam zostanie, będzie bezpieczny. Drżąc na całym ciele, zsunęła się z łóżka. Proszę, powtórzyła jeszcze raz. Okrutny uśmiech wykrzywił usta pana Jarela. Śmiertelni już cię nie chcą. Ren potrząsnęła głową, bo to przecież nie mogło być prawdą. Przecież matka i ojciec ją kochają. Mama odcinała skórki od kromek chleba i całowała Ren w czubek nosa, żeby ją rozśmieszyć. Ojciec przytulał Ren, kiedy razem oglądali filmy, a potem zanosił do łóżka, jeśli usnęła na kanapie. Wiedziała, że ją kochają. A jednak pewność, z jaką pan Jarel wymówił te słowa, wprawiła Ren w przerażenie. Jeśli oświadczą, że pragną, byś z nimi została, podjęła pani Norę. Jej głos po raz pierwszy zabrzmiał łagodnie. Wówczas będziesz mogła zostać. Ren serce podeszło do gardła. Ruszyła korytarzem prędko, do pokoju rodziców, tak jakby przyśnił jej się koszmar. Odgłos kroków i przyspieszonego oddechu obudził mamę i tatę. Ojciec usiadł na łóżku, a w następnej chwili drgnął jak oparzony. Opiekuńczym gestem objął matkę, która spojrzała na Ren i wrzasnęła. Nie bójcie się, powiedziała podchodząc do łóżka i zaciskając kołdrę w piąstkach. To ja, Ren. Oni coś ze mną zrobili.
Giń, przepadnij z moro,
wykrzyknął ojciec. Zabrzmiało to tak strasznie, że aż się cofnęła i oparła plecami o szafkę. Nigdy nie słyszała, żeby tak krzyczał, a już z pewnością nie na nią. Łzy popłynęły po jej policzkach. Ale to ja, powiedziała znowu łamiącym się głosem. Jestem waszą córką. Kochacie mnie. Pokój wyglądał dokładnie tak samo jak zawsze. Jasnobeżowe ściany. Małżeńskie łoże z psimi kudłami na białej pościeli. Obok kosza na pranie ręcznik, jakby ktoś nim rzucił i nie trafił. Zapach kominka i chemiczna woń jakiegoś preparatu do zmywania makijażu. Wszystko to jednak widziała jak w krzywym zwierciadle sennego okropieństwa. Wszystko stało się potworne. Schowany pod łóżkiem pies warknął, desperacko, ostrzegawczo.
No na co czekacie? Zabierzcie stąd tę stworę!
Burknął ojciec do pani Norę i pana Jarela, jak gdyby ich obecność była czymś zupełnie zwyczajnym i miała go uwolnić od uciążliwej intruski. Do pokoju wbiegła siostra Ren. Krzyki musiały ją obudzić. Tak, Rebeka na pewno jej pomoże. Przecież Rebeka zawsze broniła Ren w szkole, kiedy inne dzieci jej dokuczały. I nawet zabrała ją ze sobą na szkolny festyn, chociaż żadna z jej koleżanek nie przyprowadziła ze sobą młodszej siostry. Jednak teraz, na widok Ren, Rebeka dała rozpaczliwego susa na łóżko, jednocześnie wydając z siebie przeraźliwy pisk. Wtuliła się w matkę. Rebeka, wyszeptała Ren, ale jej siostra skryła tylko głębiej twarz w nocnej koszuli mamy. Mamusiu, wyjąkała błagalnym głosem Ren, a łzy dławiły jej głos, lecz matka nie chciała na nią patrzeć. Ramiona Ren drgały od łkania.
Tutaj jest nasza córka,
oznajmił ojciec, przygarniając do siebie Rebekę. Tak jakby Ren była jakąś całkiem obcą osobą i próbowała go omamić. Przecież Rebeka też była adoptowana, tak samo jak Ren była i nie była ich córką. Ren wpełzła na łóżko. Płakała tak strasznie, że ledwie była w stanie cokolwiek wykrztusić. Proszę, pozwólcie mi zostać, będę grzeczna. Przepraszam, strasznie przepraszam za wszystko, przepraszam, ale nie pozwólcie, żeby oni mnie zabrali. Mamusiu, 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 kocham cię, proszę, mamusiu. Ojciec chciał ją odepchnąć stopą, ale chwyciła go za nogę. Skomlenie Ren przerodziło się w rozpaczliwy krzyk. Kiedy dotknęła palcami jego łydki, kopnął ją w ramię, tak, że spadła na podłogę. Zaraz jednak znów się wspięła, szlochając, błagając i zawodząc rozpaczliwie.
Dosyć tego,
warknęła Bogdana. Przyciągnęła Ren do siebie, musnęła długimi paznokciami jej policzek, tak jakby w pieszczocie.
Chodź, dziecko. Ja cię zaniosę.
Nie!
Zawołała Ren, zaciskając palce na pościeli. Nie,
nie, nie!
Nie przystoi, by ktoś z człowieczego rodu śmiał ciebie tknąć, bo ty należysz do nas, oświadczył pan Jarel.
I naszą rzeczą jest ciebie karać, dodała pani Nore. Naszą, nie ich.
Czy mają śmiercią zapłacić za tę przewinę?
Spytał pan Jarel, a wtedy w pokoju zapadła cisza, przerywana tylko szlochaniem Ren.
Czy mamy ich zabić, Suren?
Ponowił pytanie głośniej.
Rzucić czar na ich psa? Niech się na nich rzuci i rozszarpie im gardziele?
Na te słowa Ren przestała płakać. Osłupiała z przerażenia i oburzenia. Nie! Zawołała. Dawno już straciła jakiekolwiek pozory panowania nad sobą.
A więc posłuchaj mnie i przestań się mazać,
burknął na nią pan Jarel.
Pójdziesz z nami dobrowolnie, bo jak nie, zaszlachtuję wszystkich na tym łożu. Najpierw dziecko, potem tamtych dwoje.
Rebeka jęknęła głucho. Człowiecze rodzice patrzyli na Ren z jeszcze większą zgrozą.
Dobrze,
odezwała się wreszcie Ren, wciąż łamiącym się głosem, bo nadal nie potrafiła powstrzymać łkania.
Pójdę, skoro nikt mnie nie kocha. To pójdę.
Wiedźma burzy wzięła ją na ręce, a potem znikli. 2 lata później policjanci ujrzeli Ren w migających światłach wozu patrolowego. Szła z krajem szosy. Podeszwy butów miała dziurawe, jakby zdarła je w tańcu, a ubranie było sztywne od morskiej soli. Na nadgarstkach i policzkach widniały blizny. Kiedy funkcjonariusz próbował ją wypytywać, co się stało, nie chciała, a może nie potrafiła odpowiedzieć. Boczyła się na każdego, kto podszedł za blisko. Kryła się pod pryczą w pokoju, do którego ją zaprowadzili. Nie powiedziała, jak się nazywa. Tej pani, którą do niej sprowadzili, też nie. I nie podała żadnego adresu. Ich uśmiechy sprawiały jej ból. Wszystko sprawiało jej ból. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, Ren uciekła.
Holly Black to niekwestionowana gwiazda literatury young adult i fantasy. Książki tej amerykańskiej pisarki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków, a jej grupy fanowskie mnożą się i rosną w siłę, zresztą jak sama autorka. Na pewno znają Państwo jej kroniki Spiderwick. Pełnometrażowy film w świetnej obsadzie można wciąż oglądać na jednej z wiodących na rynku platform streamingowych. Proszę się domyślić, proszę poszukać. Chociaż znana jest głównie z powieści fantastycznych dla młodzieży, to warto wspomnieć, że tworzy też krótkie formy. Te opowiadania przeważnie znajdują się w przeróżnych antologiach, komiksy, a w ubiegłym roku na rynku pojawiła się jej książka przeznaczona dla dorosłego czy dojrzałego, jak niektórzy lubią mówić, odbiorcy pod tytułem Księga Nocy. To zresztą tom pierwszy, więc możemy się spodziewać kolejnych. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z autorką. Usłyszą Państwo w trakcie tej rozmowy również głos znakomitej tłumaczki Anny Rosiak, której bardzo dziękuję za towarzystwo, no i wspaniałą pracę, o czym Państwo przekonacie się już za moment.
Literacka kawka dla niedorosłych.
Holly, twoje książki przetłumaczono na ponad 30 języków. Twoja popularność wciąż rośnie, ale w zasadzie już można powiedzieć, że jest po prostu gigantyczna. Ten fandom, który wokół ciebie się rozrasta wciąż i wciąż, to właśnie to zmęczenie, które być może czasami cię nawiedza, zmęczenie popularnością, zmęczenie ciągłym zainteresowaniem właśnie tą rosnącą grupą czytelniczek i czytelników, czy wręcz przeciwnie, czujesz tę nieustanną ekscytację związaną z osobami, które sięgają po to, co tworzysz, po to, co piszesz.
To jest absolutnie zawsze ekscytujące i jedną z najbardziej magicznych części tego spotykania się z fanami, z czytelnikami jest to, że kiedy ja tworzę moje książki, kiedy tworzę postaci, jestem z nimi bardzo długo sam na sam. W związku z tym potem, kiedy właśnie spotykamy się z czytelnikami, jest taka przestrzeń wspólna. Oni też znają te postaci, mamy wspólne tematy i mamy takie nasze wspólne poletko, także to jest absolutnie fantastyczne uczucie, ponieważ kiedy ja piszę, to tak naprawdę skupiam się na tych postaciach. Nie do końca też myślę wtedy o czytelnikach. Myślę bardziej o historii, jak ją zrobić tak, żeby wszystko się zgadzało. Wiem, że są pisarze, którzy tworzą, mając swoich czytelników i fanów w głowie. Ja pracuję trochę inaczej. Tym bardziej i tym większa jest moja satysfakcja i radość, kiedy spotykam się z nimi, no i mamy po prostu wspólną radość z tego.
Powiedziałaś przed chwilą, że jest mnóstwo mitologii, mnóstwo opowiadań, mnóstwo baśni, świata legend, tych wciąż przestrzeni, które czekają na eksplorację. Czy są takie miejsca w historii, właśnie w mitologii jakiejś szczególnej, które wciąż wracają do ciebie i chciałabyś jeszcze znaleźć przestrzeń, żeby je wykorzystać?
Right now, I know what I'm going to be doing because I have The Prisoner's Throne, which is the sequel to The Stolen Heir.
W tej chwili pracuję nad drugą częścią Następcy Tronu, a także nad sequelem Book of Nights, także no, to są moje plany na najbliższą przyszłość, ale muszę powiedzieć, że bardzo chodzi mi po głowie. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię, ale naprawdę chciałabym napisać taką fajną, modną i taką trochę sexy opowieść o wilkołaku. Z jakiegoś powodu wampiry są już w takim trendzie bardziej lubianym przez ludzi, a wilkołaki zawsze kojarzą się jakoś okropnie i ja po prostu bardzo chcę to zmienić. And I really want to write a fancy
werewolf. Ja będę trzymać kciuki, bo muszę powiedzieć, że to jest takie skojarzenie, które tak, przychodzi zawsze do głowy i to są raczej bezmózgie mięśniaki. Jest taka gra, w której elfy walczą z nekromantami, to są heroesi, heroes, prawda, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I pada tam takie zdanie, że nekromanci czy Inferno, przedstawiciele Inferno nie są zadowoleni ze spotkania z elfami, bo to są po prostu flower sniffers. I to było tak druzgocące zawsze dla wszystkich fanów elfów. Czy miałaby coś w obronie w takim razie?
So I definitely know that the perception of fairy, right, is often influenced by
Wiem o tym, że postrzeganie elfów i w ogóle takich zaczarowanych krain jest w dużej mierze ukształtowane pod wpływem Disneya, pod wpływem takich wróżek latających z ery wiktoriańskiej. Tymczasem te krainy i same elfy to nie jest wcale nic takiego. To są miejsca, gdzie jest bardzo dużo strachu, gdzie są morderstwa, gdzie jest taplanie się we krwi, gdzie są kreatury, stworzenia z tymi pazurami, zjawy śmierci, które przychodzą zapowiedzieć ci twój rychły koniec i posprzątać po tobie absolutnie wszystkie resztki, które zostaną. Także to nie są wcale bardzo miłe miejsca i pomimo tego, że ludzie nadają im właśnie takie imiona, na przykład ludzie pokoju albo dobrzy sąsiedzi, to wszystko wynikało z tego, że właśnie oni chcieli jak najbardziej te stworzenia odsunąć od siebie, żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie, zabije ci dzieci, porwie żonę, rozwali wszystko, co masz i zostawi cię z niczym. Także no, nie dajcie się zwieść.
Say nice things about fairies so they wouldn't come and blight their crops, steal their kids, steal their wife and, you know, make them wither away.
Dobrze, to mam w takim razie ostatnie pytanie, które mam nadzieję domknie ten nasz wątek wyobraźni. Co czytasz w takim razie?
I read a lot of different books in a lot of different genres, but two books that I read recently.
Czytam bardzo dużo i czytam książki z różnych gatunków. Natomiast dwie, które ostatnio bardzo mi się podobały. Pierwsza to Women Can Fly. Jest to powieść osadzona w Stanach Zjednoczonych i opowiada o tym świecie, w którym wszystkie kobiety powyżej 27 roku życia, które nie są mężatkami, muszą się zarejestrować, ponieważ jest podejrzenie takie, że mogą być wiedźmami, czarownicami. No to jest taka dosyć surrealistyczna książka, ale też porusza bardzo ważnych tematów, bardzo dużo ważnych tematów, oczywiście od tego samego pomysłu tych rejestracji czarownic do tego, jak traktujemy kobiety, jak są traktowane w dzisiejszym świecie. A druga książka to Witch King, Marthy Wells. Ja będę z nią w ogóle niedługo rozmawiać, więc jestem bardzo podekscytowana i to jest też taka lektura, którą bardzo bym mogła polecić.
Really, really loved it.
Jedyne, co mogę powiedzieć, to życzyć Ci bardzo dobrego, udanego, wesołego, radosnego pobytu w Krakowie i mam nadzieję, że do nas powrócisz. Myślę, że pisk, który Cię zastanie dzisiaj na spotkaniu, będzie tego najlepszym dowodem.
Thank you so much for talking to me. I'm so excited to be here and it's been great chatting.
Dziękuję bardzo.
Thank you.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.